Marcin Ochowski tym razem gościnnie przed mikrofonem. No i witamy naszego gościa, Artur Andrus przed nami.
Dzień dobry.
Bardzo nam miło. Okazja bardzo fajna, ponieważ występuje pan dzisiaj w Auli Gagarina na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ja też się cieszę.
Już o 17:00. Proszę powiedzieć, czy to będą głównie piosenki, czy coś jeszcze innego?
No to jest tak jak zwykle u mnie od dłuższego czasu. Ja się cieszę tym, że mam paru kolegów muzyków, którzy świetne rzeczy robią, zresztą grający na tej piosence, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Łukasz Borowiecki, Wojtek Stec, Paweł Żejmo i Łukasz Poprawski. I korzystam z tego, że oni ze mną jeżdżą. I wtedy staram się, żeby w takim programie było dosyć dużo piosenek. I ja je oczywiście oplatam słowem jakoś, ale rzeczywiście w proporcjach, no to jest jakieś 60% piosenek do 40% słowa do opowiadania o nich.
Działalność muzyczna wiąże się też z nagrywaniem teledysków. To jest fajna przygoda?
To zależy. To znaczy fajna, jeżeli fajny teledysk z tego wyjdzie, a jeżeli człowiek się namorduje, a potem nic ciekawego z tego nie wyjdzie, no to trochę mniej fajna. Ja prawdę mówiąc, w związku z tym, że wywodzę się z radia i że radio to jest dla mnie najlepsze miejsce, takie najbardziej dla mnie charakterystyczne, to takie pozostałe działalności typu na przykład sesja fotograficzna albo jakieś zdjęcia takie filmowe strasznie mnie męczą i ja jakoś nie rozumiem tego, że trzeba się 6 godzin przygotowywać do tego, żeby potem minutę jakiegoś filmu nagrać. Oczywiście w radiu też się trzeba przygotowywać, ale to wszystko jest jakieś prostsze. Po prostu człowiek sobie wymyśli, wybierze, przychodzi, nada i wszystko jest w największym porządku. Także takie nagrywanie teledysków to czasami jest męcząca rzecz, ale ja na szczęście nie nagrałem ich zbyt wielu, także jeszcze się nie umęczyłem tych za bardzo.
Artysta kabaretowy różnorodną działalność prowadzi, bo to nie tylko przecież skecze, też w pana przypadku to są też wiersze, to jest konferansjerka, pisanie tekstów dla innych i pewnie jeszcze różne inne rzeczy. Czy to jest tak, że jak potem pan spotyka się z publicznością na żywo, to czasem oni są skołowani, bo mają pewno jedno wyobrażenie pana, a tu coś innego dostają, czy są otwarci jednak?
Chyba nie, to znaczy to jest chyba teraz taki etap w moim życiu zawodowym, że ja głównie spotykam się z ludźmi, którzy mnie znają i wiedzą, na co mniej więcej przychodzą. Chcą posłuchać tych piosenek, często tych piosenek, które już znają, bo zgodnie z pewną słynną zasadą z pewnego słynnego filmu najbardziej lubimy te piosenki, co je już znamy, ale ja staram się oczywiście wrzucać cały czas nowe. Jeżeli tylko coś mi się pojawi, jakaś piosenka się stworzy, to ja od razu ją wrzucam do recitalu, żeby można było też usłyszeć to, co nowego się u mnie dzieje. I raczej mam takie spotkania z ludźmi, w których ludzie wiedzą, po co przyszli, czego się mogą spodziewać i jest w związku z tym bardzo miła atmosfera. Ja oczywiście staram się zaskoczyć, ale to nie jest tak, żeby to było dla nich coś nieprawdopodobnie zaskakującego. Może moja choreograficzna warstwa, bo ja się ostatnio rozwijam w tym kierunku, zaczynam coraz więcej tańczyć podczas swoich występów i mnie samego to zaczyna zaskakiwać, że taki ruch można zrobić, że to biodro jednak działa w taki sposób. To jest dla mnie zaskakujące i staram się z takiej choreografii od czasu do czasu korzystać.
Słynie też pan z tego, że promuje inną działalność kabaretową różnych innych wykonawców, kabaretów. Proszę powiedzieć, jak w tym momencie wygląda kondycja kabaretu w Polsce?
To jest zawsze trudne opowiadanie o tym, bo mówię zazwyczaj ludziom, którzy opowiadam o tej kondycji, ludziom, którzy znają na przykład z telewizji wyłącznie kabarety, a to jest trochę inny ruch. To znaczy ja od lat uczestniczę w takim ruchu festiwali przeglądów kabaretowych i to mnie najbardziej interesuje, bo to jest taki najżywszy i najprawdziwszy kabaret. I takie kabarety są naprawdę ciągle różnorodne, co chwilę się pojawia coś nowego, zaskakującego, tylko czasem to potem nie przebija się do tej takiej szerszej publiczności, bo telewizja tego nie pokaże. Albo i artyści sami się może nie tym znudzą, ale po prostu życie ich zmusza do tego, że no, na przykład kończą studia, trzeba zacząć zarabiać na rodzinę, na dom. No i kabaret to jest dosyć wymagająca forma, jeżeli się chce w ten sposób życie spędzić. Nie każdemu się udaje z tego żyć. No i wtedy trzeba podjąć decyzję i w związku z tym w kabarecie takim pojawiają się takie formy, które funkcjonują rok, dwa, trzy i potem już czegoś takiego nie ma. Ale najkrócej odpowiadając na to pytanie, jak jest teraz z kabaretem, to jest nieźle. To znaczy ja się cieszę przede wszystkim z tego, że cały czas ten ruch działa, że ludziom się chce tworzyć kabarety, że powstają jakieś nowe. To oczywiście czasem może się bardziej podobać, czasem mniej, ale biorąc pod uwagę fakt, że kabaret to jest przede wszystkim zjawisko towarzyskie, to mnie cieszy to, że tylu ludzi utrzymuje ze sobą kontakty towarzyskie i właśnie bawią się w ten sposób, że wychodzą na scenę i tworzą kabaret. Te formy się bardzo zmieniają, bo na przykład w ostatnich latach bardzo się spopularyzował stand-up. To nie jest forma kabaretowa, chociaż do stand-upu my, czyli środowisko kabaretowe, wysłaliśmy paru naszych i to oni stworzyli stand-up w Polsce tak naprawdę. Teraz już to jest zupełnie inny ruch i tam często pojawiają się ludzie, którzy z kabaretem nie mieli wcześniej nic wspólnego, tylko od razu w ten stand-up wstąpili. I to jest, z tego co wiem, bardzo popularna forma teraz, taki amerykański w stylu, ale polski w wykonaniu i w tekstach i w pomyśle, stand-up, taki sposób występowania.
Czy to nie jest trochę tak, że publiczność kabaretowa starzeje się, troszkę młodsi...
Każda publiczność się starzeje, na szczęście, bo mnie by było smutno, gdyby się okazało, że to tylko ja się starzeję. A nie, jak widzę innych ludzi, którzy się starzeją, to od razu mi jest wesoło.
Miałem oczywiście na myśli to, że niekoniecznie ci młodzi dołączają do, aż może w takiej ilości, przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy, co pan zaraz powie. Bo tak jak troszkę interesuje się tym tematem i sami kabareciarze opowiadają, to rzeczywiście publiczność kabaretowa jest 30-40 wzwyż.
O, ja to mam i 70 wzwyż.
No. Jeżeli chodzi o stand-up, jest to troszkę mniej. Jeżeli chodzi o improwizację, która też gdzieś dosyć mocno wchodzi, tu w Zielonej Górze dosyć znacznie, to jest powiedzmy 20+. Natomiast z nastolatkami jest jakoś problem. Wydaje się, że oni się jakoś tak średnio
interesują. Z nastolatkami zawsze był problem. Niech pan sobie przypomni, z panem też były problemy, jak pan był nastolatką. Ale poważnie mówiąc, to jest naturalne, że każdy wiek ma trochę swoje inne, ale też się zmieniają formy, rozwijają się różne technologie. No, wie pan, ja wiem, że to sobie trudno wyobrazić, ale jak ja miałem 10 lat, to ja na przykład nie miałem telefonu komórkowego, wie pan? Więcej, dostępu do internetu nie miałem wtedy, jak miałem 10 lat. I to jest naturalne, że to się zmienia, pojawiają się nowe formy, ludzie czegoś nowego oczekują, ale to też jest tak, że to są wszystko kwestie właśnie te towarzyskie, środowiskowe. Jak człowiek już, nie wiem, nasłucha się jednego rodzaju muzyki, to czasem go zaczyna korcić, żeby posłuchać czegoś innego. I ja nie miałbym zupełnie pretensji do ludzi, że nie zaczynają słuchania muzyki od muzyki klasycznej na przykład, tylko że dochodzą do tego na pewnym etapie albo coś się takiego wydarzy, że trafią do szkoły muzycznej, ktoś ich zainteresuje tą muzyką. Dobrze jest, jeżeli ludzie mają wybór, że jeżeli każdy może sobie wybrać to, co mu odpowiada. Fajnie, jeżeli się posłucha czasem swoich znajomych i ktoś znajomy powie, słuchaj, to chodź ze mną na taki koncert, bo może cię taka muzyka, czy taki kabaret, czy taki teatr zainteresować. To jest naturalne, że to w taki sposób się powinno rozprzestrzeniać. No, nie daj Boże, żeby to było ustawowo jakoś ustalane, że w naszym kraju narodowym sposobem rozrywki jest to, a nie jest to. Niech każdy sobie wybiera, co mu najbardziej odpowiada na tym etapie życia, na którym jest. I myślę, że wszyscy się załapią na coś ciekawego. Na szczęście tyle różnych ciekawych rzeczy się dzieje, że nie mam obaw.
Mhm. Czy to nie jest troszkę tak, że osoby, które, no młode, bo są takie, które jeszcze nigdy nie trafiły na występ kabaretowy na żywo, w mniejszej sali to przede wszystkim, to tak naprawdę mają troszkę wypaczony obraz kabaretu poprzez te duże widowiska, kabaretony i kojarzy im się to niekoniecznie z czymś fajnym, a gdyby trafili właśnie chociażby do Gęby albo innego, bardziej kameralnego miejsca, to by zobaczyli, że ten kabaret jest zupełnie inny.
Oczywiście, że tak. Ja wielokrotnie to powtarzałem, że naturalnym miejscem kabaretu jest ciasna, nie do końca oświetlona, a na pewno niedobrze wentylowana sala. Kiedyś jeszcze tam papierosy, ale już nie namawiamy do tego, żeby tam palić. Ale ciasno, blisko, taki odczuwalny kontakt artysty z publicznością, to jest naturalne miejsce dla kabaretu. Zresztą stand-uperzy też z tego korzystają właśnie. Im bliżej, tym lepiej. No a te kabaretony, jakieś wielkie widowiska, takie telewizyjne, no to coś za coś. To znaczy one dawały niewątpliwie popularność. Jak człowiek parę razy się pojawił w takim kabaretonie, zaczął być rozpoznawalny, trochę łatwiej wtedy było docierać do publiczności z informacją, że halo, jestem tutaj i coś robię, przyjdźcie zobaczyć, co ja robię. No, naturalny sposób promowania tego, co człowiek robi. To się też bardzo zmienia, bo internet przecież w ostatnich latach tak bardzo się zmienił, przecież są ludzie, którzy nigdy w życiu się nie pojawili w żadnej telewizji tak naprawdę, a ściągają na swoje występy tłumy ludzi tylko dlatego, że ci ludzie ich znają z internetu na przykład i tam poznali ich sztukę. Także no, te formy promowania swojej twórczości są różne i muszą być bardzo różne, ale rzeczywiście najnaturalniejsze miejsce dla kabaretu to jest mała salka, gdzie czuje się ten prawdziwy kontakt artystów z publicznością.
Śledząc internet, widzę, że na przykład drugą młodość przeżywa kabaret potem, gdzie ludzie, którzy no, byli na tyle młodzi, albo w ogóle ich nie było, że nie zaznali na żywo tego kabaretu, dzięki internetowi teraz wygrzebują te stare nagrania i ilość ludzi, jak to się mówi, subskrybujących bardzo rośnie. Cieszy to
całe
pana?
Szczęście, oczywiście, bo ja uważam, że potem to jest jedno z najciekawszych zjawisk kabaretowych wielu, wielu ostatnich lat. Ja też się przyłapałem kiedyś na tym, że ja cały czas w związku z tym, że to jest moje pokolenie, to znaczy oni są ode mnie troszkę starsi, a Władek Sikora to nawet dużo starszy jest ode mnie, ale ja zaczynałem te swoje podróże po kabarecie jako reporter radiowy, który jeździł gdzieś, oglądał to, co się dzieje. Zaczynałem właśnie od kontaktów głównie z kabaretem zielonogórskim, kabaretem Potem, i uważam, że to jedno z najciekawszych artystycznie zjawisk wielu ostatnich lat i trochę nie ukrywam, że było mi smutno. Bardzo mi było smutno, jak postanowili zakończyć swoje działanie, ale ja nie miałem wątpliwości, że to przetrwa. To znaczy wiedziałem, że ludzie będą do tego wracać, bo to jest humor uniwersalny, który da się odtworzyć po wielu latach nawet, i cieszę się z tego, Że tak jest i że ludzie po to sięgają. U nas w audycjach radiowych, na przykład w powtórce z rozrywki, Potem cały czas się pojawia. Ja się cieszę z tego, że nagraliśmy taki koncert piosenek Potem i Przyjaciele i że po nich te piosenki zostały i funkcjonują sobie w radiowym przekazie. Także to są takie rzeczy, które nie zanikną. Tak samo jak i kabarety na przykład z lat 60. czy 70. Jeżeli się udało nagrać, i to jest właśnie ważne, żeby takie rzeczy dokumentować, to zostaje i można się tym cieszyć po wielu latach.
Po Potemach pojawiło się mnóstwo innych zielonych kabaretów. I czy jest coś takiego, co można by nazwać zielonogórskim kabaretem? Czy te wszystkie podmioty mają jakieś cechy wspólne?
No na pewno miały, to znaczy miały takie, że na pewnym etapie nie zajmowały się w ogóle polityką. Humor polityczny tych kabaretów nie interesował. Nie wiem, jak jest teraz, czy wszystkie tak zupełnie nie dotykają tego tematu. I to nie była kwestia tego, że nie wiem, bali się albo że nie umieli, tylko rzeczywiście te kabarety wchodziły na scenę po takim czasie, kiedy kabaret się kojarzył głównie z komentarzem politycznym, jakimś aluzyjnym, bo to były przecież jeszcze czasy cenzury, ale oni na zasadzie odreagowania bawili się w zupełnie coś innego i ta apolityczność na pewno wyróżniała to środowisko kabaretowe. Poza tym zauważalne, właśnie to, co moim zdaniem w kabarecie jest podstawowe, zauważalne łączenie tego życia towarzyskiego z byciem na scenie. Bywały takie kabarety, które ktoś sobie wymyślił, to znaczy postanowił, że aha, to ja sobie zatrudnię jedną babkę grubszą, jedną szczuplejszą, jednego faceta wysokiego, drugiego niskiego i zrobię sobie taki kabaret. Tutaj to powstawało zupełnie z czego innego, z takiej potrzeby bycia razem i z tego wynikały te kabarety. I to się bardzo dawało potem odczuwać, bo tego się nie da udawać na scenie. Czy ludzie się lubią, czy się nie lubią, czy są ze sobą towarzysko jakoś zżyci, czy na przykład kończą, tylko rzucają do walizki rekwizyty i idą do domu. To tutaj zawsze w tym środowisku zielonogórskim ja to czułem, że oni są ze sobą dlatego, że się lubią też. I pewnie jakaś analiza językowa też by przyniosła jakieś. Ja nigdy się nie zajmowałem takimi badaniami, ale na pewno są ludzie, którzy pisali na ten temat prace magisterskie, a może już nawet i doktorskie czy habilitacyjne i pewnie też jeszcze by się coś tutaj wyróżniło w tym w tych warstwach kabaretu.
Mhm. Czy Gęba to jest miejsce unikalne, czy też były takie miejsca inne w Polsce?
Pewnie, że były, ale Gęba jest unikalna przez to, że ona zaczęła funkcjonować w świadomości właściwie takiej ogólnopolskiej, nie tylko zielonogórskiej, wtedy, kiedy te inne poznikały. To znaczy, wtedy, kiedy w innych miejscach w Polsce słyszało się, że kluby studenckie to głównie zamieniają się w dyskoteki na przykład, to nagle się usłyszało, że w takiej Zielonej Górze właśnie odwrotnie, że klub studencki służy do tego, żeby ludzie przychodzili, jakiś teatrzyk próbował robić, kabarety, coś takiego i to było zaskakujące, bo naprawdę ja pamiętam wtedy te takie najsłynniejsze kluby studenckie, które kojarzyło się od lat z tym, że tam powstawały właśnie teatry, kabarety, zaniknęły, ktoś to wziął albo w jakąś ajencję, albo coś, albo się uczelnie tego pozbywały, bo po co to utrzymywać, to trzeba zimą ogrzewać i jeszcze okno wymienić, bo studenci nie zauważyli, że jest okno w czasie zabawy na przykład, a tutaj w Gębie zupełnie coś odwrotnego. To znaczy ja nagle słyszę, że tam zanikają po Polsce te kluby, a tu jest taka Gęba, w której się cały czas coś dzieje i co chwilę ktoś przyjeżdża na przegląd kabaretów Paka i mówi się, że oni działają przy klubie Gęba w Zielonej Górze. Także to był fenomen na pewno.
Na cześć pana nazwano postać posterunkowego w Trąbce dla gubernatora, w sztuce kabaretu Potem. Co tak. Pan na to?
Policjant Artur Andrus, który był głupi jak tapeta w motylki. Po pierwsze, uważam, że tapeta w motylki nie jest wcale głupia i że to jest jedna z ładniejszych tapet, jaka może być. Po drugie, ja pamiętam, ja dokładnie wiem, w jaki sposób ja trafiłem do tego sketchu. To było tak, że do tego programu. To było tak, że Władek Sikora z Adamem Pernalem przyjechali do Warszawy, coś robili, a ja akurat wyjeżdżałem i powiedziałem, to ja wam mogę udostępnić moje mieszkanie, wynajmowałem jakieś tam mieszkanie gdzieś przy ulicy Czarnomorskiej, mieszkajcie sobie tam. I po przyjeździe zastałem tak, coś było stłuczone na pewno było wszystko wyjedzone z lodówki, co było w tej lodówce i zastałem taki list, i mam ten list gdzieś do dzisiaj od Władka Sikory, w którym było napisane, że oni wyrażają swoje niezadowolenie, że było tak mało jedzenia w lodówce, że było tak mało alkoholu. I jeszcze większe niezadowolenie Władek wyrażał, że bez przerwy ktoś tu wydzwaniał i nie wyrażał należnego szacunku, jaki powinien być wyrażany, kiedy się rozmawia z Władysławem Sikorą. I że w związku z tym moje personalia trafią do skeczy kabaretu Potem, jako zemsta za takie niedobre traktowanie. No i potem to trafiło do trąbki dla gubernatora.
Współpracował też pan z wytwórnią Ajoj. Pojawia się pan między innymi w filmie Dr. Jekyll i Mr. Hyde według wytwórni Ajoj.
Nie tylko, bo jeszcze
tak,
potem...
jeszcze w zamkniętych w celuloidzie,
ale to też może troszkę świadczyć o pewnie ocenie moich umiejętności, że Władek to analizował pewnie, bo Władek wszystko analizuje tak naprawdę. Władek to pewnie przeanalizował sobie, no i jest, można z tego wyciągać jakieś wnioski, że ja na przykład w Jekyllu zagrałem konferansjera, który coś tam mówi, a fakt, że potem rzucają w niego pomidorami w związku z tym, co mówi, ale już w następnym filmie nie pozwolił mi się odezwać. Ja już tam miałem grałem rolę niemą, towarzyszyłem tylko Andrzejowi Poniedzielskiemu, to znaczy tylko, no ile osób by chciało towarzyszyć w filmie Andrzejowi Poniedzielskiemu, ale Władek nie pozwolił mi się już odezwać w tym filmie, także, a już następnej propozycji nie było, także widać, że tak coraz gorzej oceniał moje możliwości aktorskie. A poważnie mówiąc, no to też rzeczywiście była duża frajda uczestniczyć w czymś takim i widzieć, jak się zbiera tłum ludzi tak naprawdę, bo to nie tylko ci, którzy w tym filmie zagrali, czy ktoś tam, kto to filmowo jakoś opanowywał, ale nagle cała logistyka, że tutaj jest przygotowane, że tu się pizzeria jakaś w to angażuje, że taksówki są załatwiane, które dowożą potrzebne rzeczy, no coś fenomenalnego. I coś takiego może się stworzyć tylko w takich warunkach, kiedy jest grupa ludzi, ale ta grupa ludzi musi być pociągnięta jeszcze przez jakiegoś lidera. No i to nazwisko się tutaj wielokrotnie pojawia i powinno się pojawiać jak najczęściej, bo taki człowiek jak Władek Sikora, to się zdarza rzadko na świecie. Taki człowiek, który potrafi do siebie przyciągnąć tylu twórczych ludzi, ale twórczość ma jeszcze w sobie coś takiego, że zazwyczaj jest zablokowana w człowieku, bo człowiek jak się naogląda nawet jakichś swoich idoli, uważa, że o Jezu, jakie to jest genialne, czy tamto genialne, to nawet jak ma w sobie jakieś pomysły, to potem coraz bardziej się boi z tymi pomysłami wyjść na zewnątrz. A Władek miał taką cechę zawsze i ma pewnie to nadal, że on u ludzi to wyzwala, to znaczy pokazuje im, ty też możesz, próbuj. Rób coś swojego. No i to są efekty tego. To wszystko, co się działo, te filmy, te programy kabaretowe, te dziesiątki kabaretów, które tutaj powstały, to jest kwestia tego lidera, który potrafił wyzwolić te twórcze siły w ludziach.
Też wielokrotnie prześcigiwali czas, no bo tak, filmiki ajoj prześcignęły YouTube'a, zanim był, to już były. I podobnie jest z improwizacją. Teraz ona jest popularna, a przecież w serio Spadkobiercy to lata 90.
Jak ja to mówię ludziom, że to powstało tak dawno, to nikt nie wierzy, bo wszyscy sobie myślą, że to wtedy powstało, kiedy telewizja to zaczęła pokazywać. No a to przecież już wiele, wiele lat wcześniej.
Czy ta improwizacja to jest... Jak do tego podchodzić? Czy to jest równie szlachetna sztuka, czy łatwiejsza, trudniejsza, czy po prostu coś innego i tyle?
Coś innego i tyle. To jest chyba tak, trzeba do tego podchodzić, bo ja nie wiem, na ile to jest trwałe, bo obie strony i występujący na scenie, i ci, którzy to oglądają, muszą mieć świadomość tego, że nie wiadomo, czy to się uda, no bo to jest zasada improwizacji. No wszyscy będziemy się starali jak najbardziej, żeby to było zabawne i żeby coś z tego wyniknęło, ale gwarancji nie ma. Także dla mnie zawsze ryzykownym było organizowanie takich no powiedzmy widowisk improwizowanych. To znaczy, że sprzedajemy bilety, wy przychodzicie na to, bo ja nie wiedziałem, czy ja sprostam i czy ja ludziom odpłacę za ten bilet. No ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to organizacyjnie musi tak być, no bo trzeba wynająć salę, zaświecić, zapłacić oświetleniowcowi, nagłośnieniowcowi, także to pewnie jakoś organizacyjnie koszty za sobą zawsze niesie. Ale ja zawsze traktuję te improwizacje jako świetny, fantastyczny, ale jednak dodatek do tego, co się dzieje, no bo to na pewno nie zastąpi takiej typowej twórczości, kiedy człowiek musi posiedzieć, pomęczyć się nad jakimś tekstem, żeby to się wszystko zgadzało, żeby to wywoływało taki efekt, jaki się chciało, ale bardzo miła to jest zabawa i ja się z tego cieszę, że też mi się zdarzyło w tym wziąć udział.
No tak fajnie się rozmawia, szkoda kończyć, no ale czas nas goni, więc ostatnie pytanko. Jakie pan ma plany, czy jakąś nową płytę pan szykuje na przykład?
Plany to ja mam takie, że dzisiaj wystąpię w Zielonej Górze i to są najważniejsze plany. Ja staram się nie planować z dużym wyprzedzeniem. Płyta pewnie się pojawi za jakiś czas, ale to tak jak zwykle u mnie się pojawiają płyty. Ja nie robię tego tak, że ustalam sobie, że no to z poniedziałku na środę napiszę 12 piosenek o miłości i to będzie taka płyta o tym, że miłość jest taka albo inna. Tylko jak się nazbiera zawierają już te piosenki, a one powstają cały czas, na szczęście, bo to jednak jest w człowieku taki strach, jak napiszę coś, uda się to, to sobie myśli, o Jezu, ale ja już więcej to chyba nic nie napiszę w życiu. Na szczęście powstają i jak się już ich trochę nazbiera, to na pewno to nagram i gdzieś puszczę w świat, żeby było u ludzi, bo ja to głównie nagrywam dlatego, żeby nie pogubić tego, bo ja siebie znam trochę i nagle czasem mi się zdarza, że ktoś mi przynosi jakiś tekst i mówi, a pan to wiele, wiele lat temu napisał i ja się dziwię temu. A jak ludzie będą mieli te piosenki już u siebie, to wtedy one się nie pogubią.
Dziękuję bardzo. Ogromna przyjemność, pan Artur Andrus. No i zapraszamy dzisiaj na występ o 17:00 na UZ-cie Pauli Gagarina. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.